z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, którego nazwał Piotrem, i brata jego Andrzeja, Jakuba i Jana, Filipa i Bartłomieja, Mateusza i Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza i Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam duży poczet jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z wybrzeży Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. Cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Temu wychodziłem z moją mamą, dzisiaj lat 93, do kościoła. I tylko powoli, i w okulach, powolutku schodzi z pierwszego piętra, schodek po schodku. Nagle zatrzymała się w połowie drogi, mówi: synu, muszę wrócić do domu. Coś zapomniałam. Trzeba to trzeba, wracamy. Otworzyłem drzwi, mama powolutku weszła do mieszkania, patrzę, a ona zabiera kartkę i długopis. Zdziwiłem się. Będziemy odpisywali rozkłady jazdy autobusów. Może to do Lotka chcesz nadać? A na to mama: nie. Ale ja mam takiego syna, który jak wrócę z kościoła, to pyta mnie, o czym była Ewangelia i kazanie. Muszę sobie zrobić służbową notatkę, żeby nie zapomnieć. Jakie to sympatyczne, prawda? Staruszka, która wie, że to słowo, które jest ogłaszane, jest dla niej, ma przynieść owoc. Kiedy na religii odpytywałem nieraz dzieci, co wyniosły ze spotkania niedzielnego, bardzo często okazywało się, że nie ma tego zwyczaju, by przejąć się tym, co tam jest ogłaszane. A przecież pokolenia przed nami śpiewały: duszo moja, słuchaj Pana, który ci oznajmuje wolę swoją przez kapłana, czyń, co ci rozkazuje i czego nauczam ciebie, jeśli chcesz królować w niebie. Taka to pieśń poprzedzała wysłuchanie kazania. A zatem, drodzy domownicy Boga, usłyszeliście to słowo w pierwszym czytaniu. Nie jesteście przychodniami, jesteście domownikami Boga. Pamiętacie wczorajsze rozważanie nasze? Hic est domus Dei et porta celi. Tu jest dom Boga i brama niebios. Ale kiedy wybrzmiało tych 12 imion, a apostołów, łącznie z Judaszem, mieliśmy prawo i obowiązek usłyszeć w tym spisie swoje imię. Dlaczego tu jesteśmy? Jak się to stało, że tu jesteśmy? Zaczęło się właśnie wtedy, kiedy tych 12 prostych ludzi rozesłanych przez Jezusa poszło na cały świat. Nie schowali skarbu wiary pod korcem, nie zostawili wiary dla siebie, byli gotowi zginąć. Czerwony ornat kapłana to symbol ich krwi męczeńskiej. I dzisiaj my jesteśmy spadkobiercami tego niesamowitego daru. Ale właśnie dlatego o tym trzeba powiedzieć, bo oto ten dar w naszych rękach nie jest dla nas samych. Nie możemy być spokojni, gdy miliony naszych braci i sióstr, tak jak my, odkupionych drogocenną krwią Chrystusa, żyją nieświadomi Bożej miłości. Tak uczył nas rodak błogosławiony z Watowic. A jego następcy na stolicy Piotrowej wyszły z ust takie słowa: poszukujemy nowej ewangelizacji, zdolnej dotrzeć do świata nieobjętego ewangelizacją, w cudzysłowie, klasyczną. Wszyscy potrzebują Ewangelii. Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniętego kręgu ludzi. Mamy zatem obowiązek szukać nowych dróg, by dotrzeć z nią do wszystkich. Pewnie każdy z was obecnych, drodzy, zna kogoś, kto się wypisał z Kościoła, kto przestał chodzić Jezusowymi ścieżkami. Idąc tu dzisiaj na to spotkanie, byłem świadkiem takiej małej scenki pod pomnikiem świętego Jana Nepomucena, tu przy kościele świętego Krzyża. Małe, trzy, może czteroletnie dziecko biegało sobie koło tatusia, który przykucnął. Akurat rozległ się dzwon katedralny wzywający na Eucharystię. A ten tatuś mówi do tego dziecka: dla mnie nie bije już żaden dzwon. Czy powiedział tak na mój widok? Czy chciał uspokoić swoje sumienie budzone tym dzwonem? Bo można zacytować Hemingwaya: nie pytaj, komu bije dzwon, bije on tobie. Możesz zatykać uszy, możesz uciekać, możesz wmawiać sobie i dziecku, że tak nie jest. Znajdziemy go tam, gdzie my jesteśmy. I właśnie te imiona apostołów, rozszerzone o imiona wszystkich następców Chrystusa, to jest armia Chrystusowa. Pamiętacie wczorajszą bajkę? Nie bajkę, na koniec spotkania ojciec Rajmund wam przeczytał. Bóg liczy na nas. Nie ma żadnego awaryjnego planu. Ważus pasterz wczoraj wam przypomniał, nie ma lepszych. Jeżeli nie wy, to kto? Bóg potrzebuje twoich i moich rąk, oczu, uszu, serca, nóg. I właśnie o tym chodzi. Nazywamy to nową ewangelizacją. I znów zacytuję błogosławionego Jana Pawła II, który twierdzi: jest to pilna potrzeba chwili, także w ochrzczonym przed tysiącem lat narodem polskim, aby przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów odrzucenia Boga miłości. Nawet w krajach, gdzie Ewangelia dotarła wiele wieków temu, przestało już istnieć społeczeństwo chrześcijańskie, które mimo licznych ułomności, jakie cechują wszystko, co ludzkie, odwoływało się jednoznacznie do wartości ewangelicznych. zdecentralizowana w związku z globalizacją oraz powstawaniem nowych i zmiennych współzależności między narodami i kulturami. Wielokrotnie w minionych latach przypominałem wezwanie do nowej ewangelizacji. Ponawiam je i teraz, pragnąc przede wszystkim wskazać, że musimy na nowo rozniecić w sobie pierwotną gorliwość i pozwolić, aby udzielił się nam zapał apostolskiego przepowiadania. To jest nasz problem, drodzy. My nikomu świętej teologii łyżeczką do ucha nie wlejemy, jak pisał ksiądz Bartowski. To prawda. Ale jednak, jeżeli nam zabraknie zapału, jeżeli nam braknie tego dobrego przykładu, świadectwa życia, no to rzeczywiście nie będziemy mieli po co iść do innych. Zacytuję jeszcze trzeciego papieża, Franciszka. On tak bardzo prosto, dosadnie mówi o ważnych sprawach. Powiedział: myślę o nas, o chrzczonych. Czy mamy tę moc? I myślę, czy my w to wierzymy, że wystarczy chrzest, że nie trzeba więcej wyewangelizować? Albo ufamy, że ksiądz powie, że biskup powie, a my? Wtedy łaska tu jest trochę nieco skryta. A my zamknięci w naszych myślach, w naszych sprawach. Czasami myślimy, jesteśmy chrześcijanami, zostałem ochrzczony, otrzymałem wierzmowanie, pierwszą komunię. Dokumenty mam w porządku. A teraz możesz spać spokojnie. Jesteś chrześcijaninem. Ale gdzie jest ta moc Ducha Świętego, która popycha nas naprzód? I właśnie papież zauważa, że Kościół, gdy nas posyła, tak jak wtedy, w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy my odważnie za tym tchnieniem Ducha Świętego idziemy, staje się Kościołem matką, rodzącą dzieci, ponieważ my, dzieci Kościoła, niesiemy to świadectwo. Kiedy jednak tego nie czynimy, Kościół staje się nie matką, ale Kościołem niańką, troszczącą się o dziecko, żeby je uścić. Jest to Kościół w stanie uśpienia. Pomyślmy o naszym chrzcie, o naszej odpowiedzialności, naszego chrztu. Co zrobić z tym wezwaniem, które ciąży na nas od zarania naszego trwania w Chrystusowym Kościele? Możemy tutaj znać różne teorie, ale na pewno nie do podważenia jest nasza. Właśnie o to chodzi. Mój styl życia, będziemy kontynuowali ten myśl tam w lochu po mszy świętej, my to inaczej nazywamy, nie pamiętam. W każdym razie wrócimy do tego. Mój styl życia nie może pozostać obojętny dla otoczenia. Chodzi o drobne rzeczy. Przygotowałem wam nawet prezencik na tę okazję, tak to spróbujcie wytrwać do końca przed północą. Właśnie po to, żebyśmy zobaczyli, tu nie chodzi o wielkie rzeczy. Idzie o to, żeby ktoś patrząc na ciebie, na mnie, zdziwił się, dlaczego ty tak żyjesz? Dlaczego jesteś inny? Dlaczego nie tak jak wszyscy? I druga rzecz, mianowicie, abyśmy głosili tego Chrystusa zrozumiałym językiem. Oto tak papież Franciszek upomina wyraźnie, zwłaszcza u nas księży. To prawda. Potrafimy być anestezjologami na szponie. Wszyscy dawno. Potrafimy używać słów, których może i sami nie rozumiemy. Jeżeli Jasia chcemy nauczyć matematyki, to dobrze musimy zdać. Jasia. Tak było z nami. Zanim dostaliśmy te trzy literki przed nazwiskiem, czy dwie, magister, doktor, jakiś tam tam jeszcze inne historie. Przecież była ta mama, tamta babcia, dziadek, ktokolwiek, kto nas wziął na ręce, pokazał obraz święty, zaprowadził do kościoła, zaczął pewne rzeczy wyjaśniać. I to jest coś fantastycznego, kiedy mogę powiedzieć wam, że przychodząc do seminarium, niedawno to było, 43 lata temu, uświadomiłem sobie, że to, co mi tam mówią, to ja to wszystko gdzieś w środku mam. Może nie tak poukładane, nie tak nazwane, jak uczeni teologowie, ale gdzieś już to zostało zakorzenione. I właśnie to jest nasze zadanie. Nie siłą, bo wiara zakłada wolność decyzji, ale właśnie to przekonanie. Chodź, pokażę ci mój skarb. Chodź, pomogę ci zrozumieć sens życia. Pokażę ci, jak masz iść, by dojść do prawdziwego naszego wieku i z tego przeznaczenia. Byś był faktycznie domownikiem Boga, jak tu i kiedyś. I na koniec jeszcze jedno przypomnienie. Ta nowa ewangelizacja wymaga tylko jednego. Narzędzia to rzecz trudna. Jednemu, jak wspomniałem wczoraj, jest potrzebny młotek z kastorami, innemu tablet, jeszcze innemu piosenka, komuś innemu bardzo konkretne czyny miłości bliźniego. Tak. Ale najważniejsze jest, żeby osoba dotarła do osoby. Jak pisze mój więzień, z którym koresponduję od paru miesięcy, musimy się spotkać, proszę księdza, facet tu facet. Więc właśnie o to chodzi, wiecie Państwo. Więc w tym rzecz, że ta klasyczna ewangelizacja, to co mamy w tej chwili, tu, w tym kościele, wy jesteście, przyszliście w dobrej, nieprzymuszonej woli, jest kapłan, jeden, drugi, wy mówicie nauczanie, to jest klasyczna ewangelizacja. Ale ona niestety ma coraz węższy zakres odbiorców. No bo widzimy, ilu oderwało się od Matki Kościoła, ilu wyjechało. Przecież to się liczy w miliony. Wyludnia się nasza ojczyzna. Oni tam także muszą znaleźć swoje miejsce w Kościele. Mają także znaleźć światło Jezusa, a nie tylko gotówkę innej waluty niż nasza. I właśnie, dotrzeć do konkretnego człowieka. Możesz być, siostro i bracie, jedynym, który stanie na drodze tego chorego, tego zbuntowanego, tego nastolatka, tego umierającego gdzieś na onkologii, tego więźnia właśnie. Ty masz niepowtarzalną szansę. I wynika to ze zwykłej sprawiedliwości. Skoro do nas ktoś dotarł, nie przejmował się krzykiem dziecka, które krzyczy, powiedzmy, na mszy świętej: mamusiu, akurat ksiądz czytał list pasterski, mamusiu, cicho, mamusiu, co chcesz wreszcie, czterolatek, kiedy się ten dziennik skończy? W końcu tato wynosi z matka, tatek krzyczy: bądź dość. Więc właśnie, ile trzeba było mieć cierpliwości, żeby ten właśnie dzieciak jednak znalazł swoje miejsce, ucieszył się, wreszcie przejął się tym, co mu jest ogłaszane. Ale właśnie to się stało dlatego, że ktoś serdecznie w jego języku pewne rzeczy przekazał. A potem temu rosnącemu człowiekowi trzeba towarzyszenia. To z jednej strony może być, tak ujmijmy to schematycznie, Radio Maria, ale z drugiej strony jest mnóstwo innych rozgłosi, które jakoś dziwnie szybko do ucha wpadają. Z jednej strony będzie gość niedzielny, z drugiej strony będą tysiące gazet, które zrobią wszystko, żeby ten tej na wsi, bo przecież tych nieznających Ciebie jest.